Chwała Jezusowi. Wspaniały czas uwielbienia, czas, kiedy mogliśmy wielbić naszego Boga, kiedy mogliśmy Mu oddawać cześć, chwałę, kiedy mogliśmy przychodzić przed Jego oblicze. I tak jak Alan już wspominał, niesamowite jest to, kiedy Kościół się modli, kiedy Kościół woła do Boga. Niesamowite jest to nie tylko dlatego, że jest to piękne, ale dlatego, że to ma moc. Mało rzeczy w tym świecie ma moc, ale to ma moc. To ma moc dlatego, że Duch Święty jest pośród nas, Jezus Chrystus jest pośród nas. I kochani, chciałbym dzisiaj, byśmy przez chwilę postudiowali Boże Słowo z takiego fragmentu, gdzie zazwyczaj, kiedy Pan Jezus naucza, albo kiedy Pan Jezus uzdrawia, to jest kierowane, jakby bohaterem zawsze historii jest ten, który jest chory. Widzimy często relacje pomiędzy Panem Jezusem i osobą, która choruje. Czasami poznajemy historię tej osoby, tak jak w przypadku kobiety, która chorowała na krwotok. Czasami poznajemy historię człowieka, który nauczał, tak jak Nikodem. I widzimy tę relację pomiędzy nim a Jezusem. Ale dzisiaj chciałbym przeczytać historię, w której tak naprawdę ten, który jest chory, nie jest głównym bohaterem. Ten, który jest chory, nie jest kimś, o kim Pan Jezus coś więcej mówi, albo o kim my coś więcej się dowiadujemy, ale bohaterami są jakby wszyscy wokół. I chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli nasze Biblię, jeśli mamy, na Ewangelii Marka. I zaczniemy czytać od Marka, 2:1-12. Przeczytamy sobie całą tą historię. Po paru dniach znów przyszedł do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo i oto przyszli do niego ze sparaliżowanymi. Nieśli go czterej mężczyźni. A ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, przebaczone są ci grzechy. Było tam zaś kilku znawców prawa. Siedzieli oni i rozważali w myślach, dlaczego on tak mówi. To obraża Boga, bo kto poza nim samym może przebaczać grzechy? A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich: Dlaczego holbicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze, powiedzieć sparaliżowanemu: przebaczam ci grzechy? Czy polecić mu: wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić? Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I tu powiedział do sparaliżowanego: wstań, złóż posłanie, idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie i zaczęli wielbić Boga, mówiąc: czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. A więc historia, w której Pan Jezus przychodzi do Kafarnaum. Wiecie, tak napisane jest w tym fragmencie: znowu przychodzi do Kafarnaum. W innym miejscu, w Ewangelii Mateusza, Mateusz, kiedy to opisuje, mówi takie słowa. W 9:1 mówi: Jezus wsiadł więc do łodzi, przeprawił się na drugą stronę i przybył do swego miasta. Ciekawe, że o Kafarnaum są takie, tak często Pan Jezus bywa w Kafarnaum, że nazywane jest jego miastem, co jest, można by powiedzieć, no, trochę dziwne, nie? Czemu nie Betlejem, czemu nie choćby Jerozolima, gdzie jest świątynia, albo jeszcze coś innego, Nazaret, gdzie się urodził, gdzieś coś innego. Czemu akurat Kafarnaum? W pierwszej kolejności zainteresowało mnie to, dlaczego Kafarnaum tak często tam bywa, dlaczego to jest jego miasto, dlaczego tak jest nazywane przez ewangelistę Mateusza. Chciałem wiedzieć coś więcej o tym mieście. Ciekawą rzeczą jest, że Kafarnaum nie występuje w Starym Testamencie. Archeolodzy twierdzą, że Kafarnaum pojawia się pierwszy raz nie więcej niż 200 lat przed Chrystusem. Kafarnaum, właściwie kiedy powstaje, jest to mała osada rybacka wokół jeziora. Ale w czasach Jezusa jest już to bardzo dobrze prosperujące miasto. Jest to dobrze prosperujące miasto, ale gdybyśmy popatrzyli, dlaczego jest dobrze prosperujące, archeolodzy odkrywają, że w Kafarnaum znajdował się tak wmurowany, wkopany wielki kamień graniczny, który Rzymianie mieli zwyczaj wkopywać w miejscu, w którym było jakieś dla nich strategiczne, w którym odbywało się coś dla nich ważnego. To dzięki Rzymowi tak naprawdę Kafarnaum się rozrosło. To dzięki Rzymowi, dlatego że około 500 metrów od Kafarnaum znajduje się dawne centrum właśnie tego miasta. I to dzięki temu tam zbiegała się droga z Afryki Północną i z Bliskiego Wschodu. Było to miejsce handlu, droga morska, miejsce, gdzie Rzymianie zbierali podatek od wszystkich, którzy wędrowali w dwóch kierunkach. Czyli ci, co z Afryki Północnej przechodzili do Bliskiego Wschodu i ci, którzy z Bliskiego Wschodu płynęli do Afryki Północnej, z którą wtedy Rzym dosyć dużo w tym regionie handlował, musiał w tym miejscu zapłacić podatek. To w tym miejscu właśnie Pan Jezus powołuje Mateusza, to w tym miejscu Pan Jezus powołuje jeszcze innych apostołów. Ale patrząc na całą ziemię obiecaną, to jest to w tym czasie, kiedy Pan Jezus chodzi po ziemi, kiedy Kafarnaum jest jakby u szczytu swojej potęgi, to jest to jedno z najbardziej mrocznych i ciemnych miejsc w całym Izraelu. Jest tam czczone, są tam wiele bóstw rzymskich, są tam czczone bóstwa nawet greckie, co jest bardzo ciekawe, jako jedno z nielicznych miejsc w całym Izraelu. Jest tam praktycznie większość ludzi, którzy czczą innych bogów niż Jahwe. A więc mroczne miejsce i to właśnie tam Pan Jezus jest napisane, po raz kolejny się wyprawia. I pozornie Kafarnaum wygląda na miejsce niesamowite, skoro Pan Jezus tak wiele razy tam chodził, skoro tam Pan Jezus uzdrawia także i dzisiejszego drugiego bohatera, bo nie pierwszego, tak jak już wspomniałem na samym początku, człowieka. Skoro tam powołuje tak wielu apostołów, moglibyśmy pomyśleć, Kafarnaum jest naprawdę błogosławione. Ale w Ewangelii Mateusza czytamy o Kafarnaum takie słowa. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wzniesione, czy aż do otchłani zejdziesz? Czytamy ten fragment w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza w 23 wersecie. Można sobie sprawdzić. Dlaczego tak jest? Na pewno uczy mnie ten sam początek, dlatego że Pan Jezus znowu tam poszedł. Tego, że Pan Jezus szedł tam, gdzie była największa ciemność. On nie podążał tam, gdzie było najlepiej. On nie podążał do miejsc, w których było najwygodniej. On nie podążał do miejsc, w których można było łatwo głosić Ewangelię, ale on podążał tam, gdzie go najbardziej potrzebowano. On podążał tam, gdzie jego słowo było najbardziej potrzebne. I w tym miejscu czytamy, że dowiadują się, że on tam jest i że głosi słowo i że ludzie się schodzą. Pokazuje mi to taki cel Kościoła, cel nas wszystkich, cel tego, że my nie mamy być tylko światłością w miejscu, gdzie jest wygodnie. My nie mamy być tylko w miejscu, w którym łatwo jest nam być lub w którym wszystko układa się, i w tym miejscu to wypadałoby, żeby był Kościół. Ale Pan Jezus uczy, wierzę, że mnie i każdego z nas, że my powinniśmy być często w miejscach, w których panuje mrok, dlatego żeby w tych miejscach mogło zajaśnieć światło Chrystusa. Jedyne światło, które coś jest w stanie zmienić, jedyny moc, która jest w stanie coś przemienić, jedyny człowiek, Bóg, który jest w stanie zmienić wszystko. To w tych miejscu, w Kafarnaum, gdzieś, gdzie by można było pomyśleć, gdzie w Kafarnaum, są inne miejsca, są lepsze, jest Jerozolima, jest świątynia, są inne miejsca, gdzie można być. A tu czytamy, że on po raz kolejny idzie do Kafarnaum. I w tym miejscu, jak widzimy, wielu ludzi go słucha. I jest też czterech bohaterów. Czterech ludzi, którzy przynosi swojego kolegę, przynosi kogoś, kto jest dla nich kimś bliskim, kogoś, kto jest sparaliżowany. Pamiętajmy, że to nie są czasy służby zdrowia. Możemy na nią narzekać, ale jest. To nie są czasy, kiedy ktoś, kto jest sparaliżowany, tak jak w bogatym zachodzie, może mieć praktycznie wszystko. To są czasy, kiedy coś takiego nie istnieje i ten człowiek tak naprawdę chyba żyje tylko dlatego, że ma tych ludzi. Nie wiem, Biblia nie mówi nam, w jakiej kondycji był ten człowiek, ale domyślam się, że ktoś, kto jest sparaliżowany i żył w tamtych czasach, to jego także kondycja i duchowa, i psychiczna nie była dobra. To nie był człowiek, który żył dobrym, wygodnym życiem. To był człowiek, który w tym miejsce nawet sam nie mógł zajść. To ci czterej jego przyjaciele wpadli na pomysł, jest Pan Jezus. W tym miejscu, w którym panuje mrok, przychodzi światłość i chcą zanieść swojego przyjaciela do Niego, ale natrafiają na przeszkodę. Tłumy są tak duże, że nie ma możliwości, żeby do Niego dojść. Wiemy, że w tych tłumach to nie są tylko jacyś tam ludzie, ale to wynika z dalszego tekstu, że są tam ludzie, którzy w tamtym społeczeństwie byli dosyć wysoko. Ale czy oni się poddają? Nie. Znamy dobrze tą historię. Oni się nie poddają. Więcej, oni są gotowi rozebrać dach. Oni są gotowi go wnieść. Ciekawą rzeczą jest to, że ewangelista Mateusz, kiedy to opisuje, na łoże, którym go wnoszą, używa dwóch stwierdzeń, co może nam pokazywać, że musieli go z jednego łoża przełożyć na drugie, aby móc go spuścić z tego dachu w dół. Prawdopodobnie to pierwsze było za duże, bo słowa, których Mateusz używa, pierwsze jest używane do takich wielkich łóż, które wtedy były zbite po prostu czterech desek, nie było żadna wspaniała wygoda, a drugie słowo to jest jakby takie ścielisko, materiał jakiś. I musieli go jeszcze przełożyć, musieli rozebrać dach, musieli wejść, musieli rozebrać ten dach, musieli go spuścić na dół i liczyć, że Pan Jezus go uzdrowi. Bo wiedzieli, że to jest jedyny ratunek. Ale widzimy wielką determinację tych ludzi. Kochani, pokazuje mi to, że Kościół powinien mieć tą samą determinację. Powinniśmy być ludźmi, którzy się nie poddają. Powinniśmy być ludźmi, którzy nie tylko wiedzą, że Pan Jezus jest. Bo czym by była ta historia, gdyby ci czterej wspaniali przyjaciele powiedzieliby mu, no wiesz, Pan Jezus jest w tym mieście, ale nic by dla Niego nie zrobili. Kim by byli ci przyjaciele? Może by wiele dla Niego robili, nie mamy tej historii, ale gdyby tylko mu opowiedzieli o tym, że wiesz, dzisiaj w mieście była ważna osoba, no ty nie możesz pójść, my poszliśmy, zobaczyliśmy, no mówi niesamowite rzeczy. Wiecie, kiedy czytałem ten fragment, zobaczyłem, jak wiele jest dynamiki w tym całym fragmencie, jak wiele się dzieje, ale zobaczyłem też pewną rzecz, którą chciałbym z wami się dzisiaj podzielić, że czasami w naszym życiu jest bardzo dużo mówienia. Czasami w naszym życiu jest bardzo dużo opowiadania, czasami jest bardzo dużo rzeczy, które chcemy komuś powiedzieć, chcemy z kimś się podzielić, coś przemówić i powiedzieć, no wiesz, Pan Jezus jest dla mnie to uczynił, Pan Jezus dla mnie tamto uczynił, Pan Jezus może to też dla ciebie zrobić. I nie mówię, że to jest złe. Nie chcę powiedzieć w tym miejscu, że takie opowiadanie o Jezusie, głoszenie, mówienie tego, co Pan Jezus zrobił w naszym życiu jest czymś złym, ale kiedy czytałem tą historię, to w moim sercu rodziła się taka myśl, czy moje chrześcijaństwo to ma być opowiadanie? Czy nasze chrześcijaństwo to ma być tylko mówienie? Czym byłaby ta historia, gdyby ci czterej wspaniali przyjaciele tylko powiedzieli swojemu choremu przyjacielowi, że on był w tym mieście, ale nic poza tym by nie zrobili? No co oni by mogli zrobić? Przecież oni nie są Panem Jezusem, nie mogą Go uzdrowić. Może powinni zrobić zrzutkę i nie wiem, i go wysłać do jakiegoś lekarza, ale nie. Oni biorą go i niosą do Jezusa. Poświęcają swój czas, poświęcają siebie, swoje siły. Dają w to wysiłek. Nie wiem, komu oni ten dach rozebrali i nie wiem, czy go naprawili. Domyślam się, że tak. Ale to także trwało i kosztowało. Oni poświęcili się, oni nie poddali się pomimo tego, że było tak wiele ludzi, że powiedzieli, wiesz co, to jest tak dużo ludzi, że nie chcemy cię męczyć. Dla nich nie było przeszkody. Oni nic tutaj nie mówią, oni po prostu działają. I ich działanie dostrzega Jezus. A Jezus, widząc ich wiarę, co Pan Jezus zobaczył w nich? Wiarę. Czy w nas widać wiarę? Czy we mnie widać wiarę? Czy wiara ma być tylko tym, że no Pan Jezus mnie dotknął kiedyś, ja wiem, kim On jest. Oni też musieli wiedzieć, kim jest Jezus, skoro do Niego zanieśli swojego przyjaciela. Oni musieli wiedzieć, że Pan Jezus jest kimś, kto może Go uzdrowić. Ale czy na tym się kończyła ich wiara? Nie. Oni wzięli i zanieśli Go. Nasza wiara nie może kończyć się tylko w miejscu, w którym mówimy, wiemy, kim jest Pan Jezus, wiemy, co On może. Nasza wiara musi pójść dalej. Musi być gotowa wręcz rozebrać dach, który czasami jest nad nami, aby ktoś mógł dotrzeć do Jezusa. Musimy być tymi, którzy są gotowi rozbierać może dachy, które dzisiaj są nad nami, nad naszym życiem. Coś, co przeszkadza w tym, żeby inni mogli dojść do Ewangelii. Coś, co staje jakby przeszkodą w tym, że Ewangelia jest widziana dzisiaj w świecie jako coś, co działa, jest prawdziwe. Nie możemy być tylko ludźmi, którzy wierzą i ta wiara zatrzymuje się na słowach. W tym fragmencie jest napisane, że On ujrzał ich wiarę. On, Pan Jezus, ujrzał ich wiarę. Ale Pan Jezus nie tylko ich wiarę ujrzał. W tym fragmencie jeszcze coś więcej jest napisane. Kawałek dalej czytamy, a Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha ich myśli. Ale to już nie jest mowa o tych przyjacielach. To jest mowa o tych, którzy byli uczonymi w piśmie, którzy zadawali sobie pytanie, kiedy Pan Jezus zwraca się do tego człowieka i mówi, że twoje grzechy są ci odpuszczone. To w tym miejscu spotykamy jeszcze drugą grupę ludzi. Ludzi dosyć ważnych, ludzi, którzy znają Słowo, ludzi, którzy powinni być tymi, którzy są światłem dla innych, bo Izrael też do tego był powołany. Ale tymczasem oni zaczynają widzieć problem. No jakim prawem Pan Jezus mówi takie rzeczy? I Pan Jezus widzi, po pierwsze, przed chwilą to wspomnieliśmy, Pan Jezus widział ich wiarę w tamtych ludziach, którzy coś działali, nic nie mówili. Ale też widział myśli tych drugich, którzy sobie myśleli, no czy to tak powinno wyglądać? Czy tu o to chodzi? Wiecie, jak czyta się ten fragment, to troszeczkę takie, nie wiem, czy to tylko ja tak mam, ale jakby skupiam się na tym, co oni widzą. Nad tym fragmentem, że no, że On odpuszcza grzechy, oni tego nie rozumieją, ale jak gdyby znika dla tych ludzi nie jest ważne to, co się przed chwilą, co się dzieje. Dla tych ludzi, którzy zarzucają tam Panu Jezusowi to, że czemu On przebacza grzechy, najważniejsze jest to, że to jest znowu coś nie według tego, w co oni wierzą, nie według tego, co oni wyznają, nie według tego, do czego są przyzwyczajeni. A człowiek, który jest paraliżowany, w ogóle dla nich nie ma znaczenia. To, co się przed chwilą stało, że ktoś rozebrał dach, to, że ktoś przebił się przez tłumy, nie ma znaczenia. I to pokazuje mi, co robi z nami często religia. Także ze mną. Że czasami nie zwracamy uwagi na to, co ważne. Nie widzimy tego, co Bóg działa, nie widzimy tego, co Bóg chce zrobić dla wielu ludzi, bo blokuje nas często nasza własna religijność. Nasze własne przyzwyczajenie, no, że teraz tak nie wypada, że teraz tak nie można. Czasami blokuje cię to w tym, że nie wyjdziesz na środek, kiedy jest prośba o modlitwę. Że czasami cię to blokuje w tym, że nie wyznasz swojego grzechu, no bo co, no nie wypada, ja? Czasami cię to blokuje, jest to takim dachem, który ty musisz sam rozebrać, który sam zbudowałeś, co gorsze, który mówi, no to już nie wypada, no ja już jestem tyle lat wierzący, no to ja już teraz nie mogę takich rzeczy powiedzieć. Teraz ja już nie powinienem wyjść na środek i prosić o modlitwę, a jeszcze przyznać się, że mam jakiś problem. Czasami stajemy się jak ludzie, którzy nie patrzą na to, co Pan Jezus może zrobić dla mnie, a także dla innych, którzy zobaczą moją postawę. Czasami nasze religijne życie staje się tak bardzo skamieniałe, że stajemy się bardziej podobni nie do tych czterech bohaterów, ale do tych innych bohaterów, którzy zwracają uwagę na całą otoczkę i na to, jakby chcieli, żeby ta religijność, ten Kościół wyglądał tak no ładnie, pięknie, miło, byleby nie mówić o rzeczach, które są bolesne, które nas dotykają, które coś mogą zmienić. Ale nie takim ma być Kościół. I ciekawą rzeczą jest to, że Pan Jezus widzi jednych i drugich. Dzisiaj Pan Jezus także widzi ciebie i mnie. On nie widzi tylko tych, którzy przyszli i coś zrobili, bo On jest Bogiem. I On widzi, i tak samo widział wiarę w tych ludziach, którzy przynieśli i wiedzieli, że Pan Jezus nie jest tylko dobrą historią do opowiedzenia znajomemu, ale jest jedynym ratunkiem dla ich znajomego. Czy mamy taką determinację? Czy może jesteśmy tymi drugimi, którzy nie mają tej determinacji, ale widzą, jak to bardzo wszystko jest nie tak, jak powinno być? I co On to mówi, w jaki sposób On działa? Ale Pan Jezus mówi dzisiaj jakby i jednych, i do drugich. Ci mają wiarę, przynieśli i także odbiorą nagrodę. Ich znajomy będzie zdrowy. Ale do tych drugich także Pan Jezus kieruje słowa, które kiedy ja czytałem, to stało się dla mnie pewnym rodzajem zachętą. Kiedy czytamy, kiedy Pan Jezus zobaczył już to, A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich: dlaczego chłubicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze, powiedzieć sparaliżowanemu: przebaczam ci grzech, czy polecić mu: wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić? Zastanawiałem się nad tym pytaniem, co jest łatwiej. No, powiedzieć można jedno i drugie, szczerze mówiąc. Ale co jest prawdą? Bo jedno i drugie może być nieprawdą. Jedno i drugie można sobie po prostu powiedzieć, będą to tylko słowa, szczególnie w dzisiejszej kulturze, w której słowo już mało co znaczy. Ale co jest łatwiej powiedzieć? Wiecie, dla ludzi jedno i drugie jest niemożliwe. Dla nas jedno i drugie jest niemożliwe. My nie sami z siebie nie jesteśmy w stanie nikogo uzdrowić. Sami w siebie nie jesteśmy w stanie odpuścić nikomu grzechów. Ale jedno i drugie może zrobić Chrystus. Tak jak powiedziałem, są tu dwie grupy ludzi, dla których jednych i drugich Pan Jezus może być wszystkim, a może stać się tylko kolejną przeszkodą w religijnym moim życiu. Może być kamieniem, o który się potkniemy. Pan Jezus chce, żeby nasze życie nie było tylko słowami, które wypowiadamy, ale abyśmy zobaczyli. I co Pan Jezus mówi? Przekonam was jednak. Dalej jest napisane: przekonam was jednak. To jest niesamowite. Pan Jezus mówi: ja was przekonam. I nie przekonam was moją mądrym wypowiedzią. Nie będę teraz wam przekładał 4-godzinnego kazania na temat tego, kto może odpuścić grzechy, a kto nie może odpuścić grzechy. Ale mówi jednocześnie, że ja was przekonam. Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzech na ziemi. I tu powiedział do sparaliżowanego: wstań, złóż swoje posłanie, idź do domu. To są jedyne praktycznie słowa, które Pan Jezus do niego kieruje. Wstań, za tym, że są jeszcze właśnie, jest mu przebaczone są grzechy. Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Co dzisiaj ty chcesz usłyszeć? Kochani, Ewangelia mówi, że właściwie apostołowie uczą nas bardzo ważnej lekcji. W liście Jakuba czytamy coś takiego: co za pożytek, drodzy bracia, aby ktoś twierdził, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki. Czy także wiara może go zbawić? Albo kto z was im mówi: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb? Jaką korzyść niosą same słowa? Podobnie jest z wiarą, jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Jeśli nie towarzyszą uczynki, to jest martwa. Tak samo same uczynki nic nie zmienią. Ale jedno i drugie, podporządkowane Chrystusowi, podporządkowane temu, co On chce robić, sprawia, że stajemy się ludźmi, dla których nie ma miejsca, w które nie pójdziemy. Wręcz przeciwnie, to te najciemniejsze miejsca będą miejscami, gdzie będziemy wiedzieć, że Jego chwała się objawia. Dlatego Pan Jezus poszedł do Kafarnaum, dlatego Pan Jezus chodził często do Kafarnaum, dlatego to miasto jest nazwane tak, a nie inaczej, przez apostoła. Dlatego, że Pan Jezus wiedział, że tam Go ludzie potrzebują. Ale to ty decydujesz, czy będziesz człowiekiem, który ma tą siłę, ma tą determinację i chce nie tylko dla swojego życia widzieć cuda, jak twoi bliscy się nawracają, bo ja chcę oglądać. Ale więcej, ja chcę oglądać ludzi, którzy szukają Boga, których życie się zmienia. Ale gdybym tylko chciał to robić, a nic w tym kierunku nie robił, to czym by była ta wiara? No, równie dobrze mógłbym dalej marzyć o tym, żeby być pilotem. No fajne marzenia, no marzenia. Mogą się spełnić, nie muszą, no, w moim przypadku raczej już nie ma szans, żeby się spełniły, ale mogę sobie mieć. Czym są twoje marzenia chrześcijańskie? A może już w ogóle ich nie masz? Może ten dach tak bardzo zacienia już wszystko, że nie potrafisz się przez niego przebić? Co możesz zrobić, by zmienić stan ludzi obok ciebie? Co możesz zrobić dla twojego brata, żeby jemu dzisiaj ten dach rozbił się nad głową? Żebyś mu rozbił ten dach i żeby on zobaczył światło, nadzieję Chrystusa. Co możesz zrobić, żeby życie tego obok się zmieniło? Pewien człowiek, nie wiem, czy on był wierzący, ale powiedział takie słowa: ludzie mogą wątpić w to, co mówisz, ale uwierzą w to, co robisz. Ludzie mogą wątpić w to, co mówisz. Bo W dzisiejszych czasach jest wiele mowy, wiele gadania, wiele mówienia, wiele nauk. Jest tyle nauk, że moglibyśmy całe życie nasze studiować różnego rodzaju nauki i tak byśmy wszystkiego nie pojęli i przestudiowali. Ale ludzie uwierzą w to, co robisz. Kiedyś pewien pastor służący w takim mieście, które upadło, które zbankrutowało w Stanach Zjednoczonych, zobaczył, że bardzo dużo mówi, a bardzo mało robi. I poszedł do najgorszej dzielnicy, do najbardziej niebezpiecznej, tam, gdzie policja nawet nie jeździła, bo się bała. Tam, gdzie mówiono, że no, bez Gwardii Narodowej to tam nie pojadą. A on tam poszedł i założył kościół w tym miejscu. Wiecie, on nie działał w sposób standardowy. Gdybyśmy zobaczyli jego pierwszy kościół z narkomanami i to, jak zaczynał z nimi działać, jacy gangsterzy do niego przychodzili. Może Mirek podobnych widział w więzieniu, tam, kiedy służył. Ale kiedy ten kościół się zbierał, to ludzie mówili, chłopie, co ty robisz, to oni cię zabiją. Oni tylko przychodzą po to, żeby zobaczyć, czy coś ci nie można zabrać. Ale on zobaczył, że on za dużo mówi, ten człowiek, a za mało działa. I poczuł takie pragnienie, żeby tym ludziom ponieść Ewangelię. I zbudował z czasem bardzo duży kościół w najciemniejszej dzielnicy, gdzie z czasem policja do niego dzwoniła, bo bała się jechać i jego wysyłali w tą dzielnicę, żeby coś tam z kimś załatwił. I on się nie bał. I był światłem. My możemy być takim samym światłem. Możemy być ludźmi, którzy nie będą tylko mówili, którzy będą znani z tego, że mogą fajne rzeczy powiedzieć, ale będą znani z tego, że działają, że pracują, że przychodzą i pomagają innym, że odziewają tych, którzy nie mają ubrań, że dają jeść tym, którzy są dzisiaj głodni, że niosą nadzieję tym, którzy żyją w depresji, że chodzą do dzieci, które nie widzą też nadziei. Bardzo dużo młodzieży dzisiaj cierpi na depresję. W wieku 16-15 lat podobno ten wiek staje się jednym z takich najbardziej zagrożonych dzieci wśród młodzieży na depresję. Kto poniesie nadzieję, jeśli nie Kościół? Kto dotrze do tych ludzi, jeśli nie my? Kto dotrze, jeśli nie Kościół, który ma moc? Kto będzie pocieszeniem dla tych małżeństw, które się rozsypują, nie widzą już nadziei? Kochany bracie, ty. Kochana siostro, ty. Dlatego, że Chrystus cię powołuje. Dlatego, że Chrystus chce cię używać. Dlatego, że nie posłał cię do kościoła tylko po to, żebyś był kimś, kto zajmie kolejne miejsce i będzie miło i przyjemnie i będziesz się zastanawiał, czy to było dobre kazanie, niedobre kazanie. Można było coś lepiej, można było coś gorzej. Ale ludzie mogą wątpić w to, co mówisz, ale nie zwątpią w to, co robisz. Wiara bez uczynków jest martwa. Gdyby ci czterej bohaterowie nie przyszli do Jezusa z tym człowiekiem, to ten człowiek nic by się nie zmieniło. Więcej, tamci inni nie zadali sobie pytania, jakim prawem on odpuszcza grzechy. A koniec historii jest taka, że nie czytamy, że oburzyli się i wyszli. W tym miejscu tak nie jest napisane, no, że wszyscy się oburzyli, no, jakim prawem co on to zrobił i wyszli. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie i zaczęli wielbić Boga, mówiąc, czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Zaczęli wielbić Boga, dlatego że zobaczyli Jego działanie. Zobaczyli, że ten człowiek odzyskał nie tylko zdrowie, ale zostały mu odpuszczone grzechy. My nie mamy być też fundacją, która uzdrawia wszystkich dookoła albo coś w tym stylu. My mamy być tymi, którzy niosą dobrą nowinę o zbawieniu. Ta Ewangelia ma moc, bo nie jest nosiona tylko w słowach, ale w mocy. Pan Jezus, kiedy to uczynił, to ci ludzie doświadczyli tego, zobaczyli i zaczęli wielbić Boga. Może dla któregoś z tych faryzeuszy to był moment, że zaczął się zastanawiać nad swoim życiem. Dla tych uczonych w Piśmie był to moment, że ich filozofia życiowa została złamana. Pewnie dla niektórych albo i dla większości był to moment, kiedy zaczęli właśnie walczyć z Jezusem, bo się im to nie podobało, bo świat, który znali, na ich oczach zaczynał się kruszyć i łamać. Ale dla wielu był to czas, że zobaczyli żywego, prawdziwego Boga. Dla jednego człowieka był to czas, kiedy zobaczył, że został uzdrowiony. I wziął swoje łoże, na którym dotychczas był noszony, wziął i wyszedł stamtąd jako zdrowa osoba. I ludzie mogli zobaczyć po jego życiu, że Pan Jezus działa. Dla tych czterech, którzy wierzyli, było to taka nagroda, że warto być wytrwałym. Warto się nie poddawać. Warto nie mówić, no tam jest za dużo ludzi, to się nie da. To jest za ciemne miejsce, tam się nie da dotrzeć. No może inny by dał radę, bo jest mądrzejszy, ale nie ja. Tak nie jest w Królestwie Bożym. Mamy być niczym wojownicy, którzy wydzierają każde miejsce, które Bóg nam daje, tam gdzie stopę postawisz, ale nie siłą. Nie tak jak świat, ale jak Bożą miłością, opancerzeni w Bożą zbroję. Nie walcząc z ludźmi, nie walcząc z ciałem i krwią, nie pokazując, że moje jest najważniejsze, to co ja myślę, ale w pokorze, łagodności, w miłości. Dziś nie poddam się dzisiaj. Nie powiem innym razem, bo dla tego człowieka mogło już nie być innego razu. Oni sobie powiedzieli, ci czterej przyjaciele, to dzisiaj do tego dojdziemy. Choćbyśmy mieli ten dom zburzyć, ale do Pana Jezusa dojdziemy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli taką odwagę w przychodzeniu do Jezusa. To dzisiaj może być dzień, kiedy coś możesz zmienić. To nie jest kolejna środa. To nie jest, no dzisiaj było ciężko. Dzisiaj był ciężki dzień w pracy. Dzisiaj był ciężki dzień, nie wiem, w domu. Może dzisiaj się pokłóciłeś z mężem, z żoną. Może coś dzisiaj innego zrobiłeś. Upadłeś kolejny raz w ten sam grzech. Myślisz sobie, nie dzisiaj. Ale miej dzisiaj tą determinację, że przyjdziesz do Boga i powiesz, dzisiaj, choćbym miał zburzyć ten dach nade mną, choćbym miał rozwalić tą burzę, ten dom, to dojdę do Ciebie, Jezu, i coś odbiorę. Gwałtownicy porywają Królestwo Boże. Gwałtownicy, ci, co są gotowi rozebrać dach. Czy jesteś gotów dzisiaj rozebrać ten dach? Może nad głową tego, który siedzi obok. Może Twojego męża, może Twojej żony. Może się zacznie o nią modlić dzisiaj głośno, chociaż się pokłóciliście. Może o Twojego ukochanego z rodziny, który gdzieś tam pije lub coś innego robi. My takich też w rodzinie mamy. Ja takich też mam ludzi w rodzinie, których kocham i pragnę, żeby oni się nawrócili. Może to dzisiaj jest ten czas, żeby wrócić do modlitwy o nich. Może to dzisiaj jest czas, żeby to przebić i nie mówić już nie dzisiaj, ale być tym, który stawia stopę, mówi, Panie, to jest miejsce, które wierzę, że Ty mi dajesz. Nie widzę tego swoimi oczami, ale nie mam podejrzewać w tym, co obserwuję, ale wierzę. Nie chcę być człowiekiem, który tylko mówi, ale który walczy, Boże. I chcę oglądać Twoje rzeczy w moim życiu. Miej odwagę dzisiaj przyjść do Boga w modlitwie jeszcze teraz. Kiedy będziemy śpiewać ostatnią pieśń, kiedy wyjdą tutaj ludzie, miej tą odwagę i bądź tym gwałtownikiem, bądź tym, który przyjdzie do Boga dzisiaj i powie, Panie, ja potrzebuję do Ciebie przynieść tą osobę. Może siebie musisz przynieść, ale może kogoś innego, kogo znasz. Zawołaj w tym czasie o tą osobę. Miejmy jeszcze czas, kiedy się modlimy. Bądźmy tymi gwałtownikami. Bądźmy tymi, którzy nie tylko mówią, ale którzy działają. Bądźmy tymi, których Boży Duch prowadzi w najciemniejsze miejsca i są światłem. I sprawiają, że to, co mroczne, staje się jasne. Gdzie dla Kafarnaum Pan Jezus całego Kafarnaum nie zbawił. Czytaliśmy fragment, w którym czytałem, że Kafarnaum chyba dobrze nie skończy. Historia pokazuje, że dobrze nie skończyło. Dopiero niedawno odnaleziono miejsce, gdzie tak naprawdę Kafarnaum było. Zostało zrujnowane z ziemią. Jakiś czas było nawet na dnie tego jeziora. Części tego jeziora. Ale wielu ludzi z Kafarnaum poznało Chrystusa. Dlatego, że byli tam bohaterowie, tacy jak ci czterej. Nie znamy ich imion. Ale Pan Bóg zna. Widział ich wiarę. Pan Bóg widzi dzisiaj Twoją wiarę. I jeśli przyjdziesz do Niego, to odpowie. Jeśli będziesz tym, który przebije się przez dach, to odpowie. I będziesz oglądał rzeczy, które Bóg czyni.